Horatio Nelson, człowiek wielki, ale nieszczęśliwy. Procent niepełnosprawności będących skutkiem ran i obrażeń odniesionych przez Nelsona, wyliczony wedle współczesnych reguł przyznawania renty inwalidzkiej, sięga 140%. Zdolność widzenia w prawym oku Nelson utracił w czasie oblężenia Korsyki w 1794 roku. W bitwie przy St. Vincent w 1797 roku złapał do kolekcji przepuklinę. W bitwie o Santa Cruz na Teneryfie kula muszkietowa roztrzaskała mu kość prawej ręki, którą mu amputowano bez znieczulenia. W bitwie u ujścia Nilu w 1798 roku odłamki trafiły go w czoło. Doprawdy, Nelsonowi do kompletu atrybutów ikonicznego wilka morskiego brakowało drewnianej nogi. Ale najlepsze na koniec. Nelson cierpiał dotkliwie na wręcz niewiarygodną w jego przypadku przypadłość, chorobę morską. Nękała go od początku do samego końca kariery. By dopełnić listy, Nelson źle sypiał. Często przemęczenie zmuszało go do drzemek w środku dnia, do których służył specjalnie zaprojektowany fotel umieszczany w jego prywatnej kabinie. Ostatecznie śmierć dopadła Nelsona pod Trafalgarem w czasie bitwy, która stała się jego największym triumfem. Kula francuskiego muszkietu trafiła go w kręgosłup i przebiła płuco. Ale umarł utulony świadomością, że stał się architektem największego zwycięstwa w historii swojego kraju. Nelson urodził się w 1758 roku jako wcześniak, całe 7 tygodni przed terminem. Wychował się w miejscu urodzenia, w mieście Norfolk, jako 6 z 11 dzieci. W kontakt z morzem wszedł, mając 13 lat, gdy został zatrudniony na statku swojego wuja. Już jako nastolatek Nelson pokazywał, że stanie się kimś nietuzinkowym. W 1773 roku, a więc jako 15-latek, uczestniczył w ekspedycji arktycznej, której celem było odkryć mityczne północne przejście pomiędzy Atlantykiem a Pacyfikiem. W wieku 19 lat został porucznikiem. Sprawdzał się. 2 lata później Nelson otrzymał swoje pierwsze samodzielne dowództwo na HMS Boreas. Nelson oczywiście popełniał błędy. Był tylko człowiekiem. W czasie służby w rejonie Karaibów, dla ówczesnych Anglików Indii Zachodnich, tuż po rewolucji amerykańskiej zdołał skonfliktować się z miejscowymi władzami i ludnością, narzucając zbyt restrykcyjne zasady embarga na handel z koloniami amerykańskimi. Skłonny był też do udzielania pouczeń swoim bezpośrednim przełożonym. Starszych stażem i pozycją nieodmiennie irytowała uporczywa maniera wskazywania błędów i pomyłek. Seria wpadek wynikających z braku wyczucia doprowadziła do tego, że w okresie 1788-1793 Nelson poszedł w odstawkę. Po zdaniu służby nie dostał nowego przydziału i osiadł w rodzinnej miejscowości, otrzymując od rządu połowę kapitańskiej lafy. Wojna z ogarniętą rewolucyjnym zapałem Francją wybuchła w 1792 roku. Zniecierpliwionego Nelsona przywrócono z rezerwy. Przydzielono go do floty śródziemnomorskiej, operującej pod dowództwem Lorda Hooda. Sam Nelson objął dowodzenie HMS Agamemnon, uzbrojonym w 64 działa. To była jego szansa. Pomimo swoich wcześniejszych wpadek w hierarchicznych przepychankach, Nelson był skrajnie zdeterminowany, by wykazać się na polu walki. Miał wtedy napisać, cytat, jeśli to grzech pożądać chwały, jestem najgrzeszniejszą duszą na świecie. Koniec cytatu. Nelson często nie wykonywał nawet bezpośrednich rozkazów. Ratowało go to, że w wielu przypadkach miał rację. Ciągłe udzielanie rad i przekazywanie wiedzy działało w dwie strony. Nelson nie tylko uczył swoich oficerów, dzieląc się z nimi doświadczeniem, ale też dawał im więcej swobody i samodzielności. Kontrastowało to ze sztywnym gorsetem hierarchii służbowej, od której armia brytyjska zaczęła na poważnie odchodzić instytucjonalnie dopiero na początku XX wieku. Zobacz strona 136. Najsłynniejszym epizodem ignorowania rozkazów przez Nelsona był ten z bitwy pod Kopenhagą w 1801 roku. Nelson otrzymał od swojego dowódcy Sir Hyde'a Parkera sygnał nakazujący oderwanie się od nieprzyjaciela. Wtedy podniósł lunetę do swego niewidzącego oka i wyrzekł ikoniczne słowa. Mam tu prawo czasem coś przeoczyć, nie widzę tego sygnału. I kontynuował atak. Przypis? Powstanie frazy turn a blind eye to, czyli po polsku skierować niewidzącą oko na, jest powszechnie, lecz niestety błędnie przypisywany właśnie temu epizodowi. Koniec przypisu. Skutkiem niesubordynacji stało się brytyjskie zwycięstwo. Nelson został doceniony. Awansował na głównodowodzącego flotą. To była dobra decyzja admiralicji. Pod komendą Nelsona Royal Navy odniesie 3 swoje największe zwycięstwa. Nil, Kopenhagę i Trafalgar. Sekcja. Podejście Nelsona. Przypis. Po angielsku Nelson's Touch. Tym określeniem biografowie Nelsona nazywają specyficzne metody dowodzenia admirała. Koniec przypisu. Nelson zawsze dowodził z pierwszej linii, ale gruntowne badania jego zachowanych listów prywatnych oraz rozkazów wydawanych na piśmie, przeprowadzone na początku XXI wieku, pokazują, że tajemnica jego sukcesu tkwi raczej w jego olbrzymim talencie do zarządzania ludźmi i zdolnościach administracyjnych niż w geniuszu taktycznym. Trzy taktyki, które Nelson połączył, planując bitwę pod Trafalgarem, to atakowanie dywizjonami, a nie pojedynczą linią, przełamywanie linii przeciwnika. Pod Trafalgarem skutkiem było odcięcie 1/3 floty przeciwnika od udziału w bitwie oraz wymuszenie starcia na minimalnej odległości, na której artyleria brytyjska miała przewagę. Wszystkie trzy elementy były realizowane znacznie wcześniej przez wielu dowódców, jak też i przez samego Nelsona. Tym, co było osiągnięciem rewolucyjnym na miarę tamtych czasów i co stanowiło kluczowy wkład w zwycięstwo, były odprawy i konsultacje przed bitwą. Zespołowe podejmowanie decyzji zwiększa zaangażowanie ludzi w realizowane zadania. To zaś, że głównodowodzący słucha opinii podwładnych, zawsze niesłychanie podnosi morale, zwłaszcza w kontraście do porażającej arogancji i toksycznej dominacji wszelkiej maści arystokratów. Nelson przejawiał wielkie zainteresowanie ludźmi, a przy tym angażował się głęboko w rozwiązywanie ich problemów. Podwładni go kochali. Wieść o jego śmierci w czasie bitwy pod Trafalgarem rzuciła wielu z nich na kolana. Zastępca Nelsona, admirał Collingwood, persona niezwykle opanowana, po prostu rozszlochał się. Bosman flagowego Victor, a więc ktoś, kogo codzienną rolą jest być budzącym powszechny strach skurwysynem i trzymać twardo za mordę 1000 napompowanych testosteronem twardzieli, rozkleił się tak, że nie był w stanie użyć swojego służbowego gwizdka na podkomendnych, by dać im sygnał do zajęcia stanowisk bojowych. Oto jak umierają wielcy wodzowie i jak powstają potężne imperia. We wcześniejszych bitwach Nelson nie pojawiał się za pierwszą falą szturmujących, jak robił to MacArthur. On falę abordażu prowadził. Tak było w bitwie przy St. Vincent w lutym 1797 roku. To Nelson stał na czele pierwszej grupy abordażowej zbliżającej się do pierwszego okrętu wroga, aby zdobywszy go, przejąć kolejny. Były to hiszpańskie San Nicolas oraz San Jose, które szczepiły się ze sobą po kolizji. Wcześniej Nelson kierowaną przez siebie eskadrę skierował w lukę hiszpańskiej formacji i doprowadził do jej rozerwania, co zdecydowało o zwycięstwie Brytyjczyków w całej morskiej potyczce. Co zaś do śmierci Nelsona pod Trafalgarem, niektórzy biografowie Nelsona wysuwają hipotezę, że admirał celowo przechadzał się po pokładzie swego okrętu w pełnym umundurowaniu, tak, aby dać się zastrzelić w momencie swojej największej chwały. Wynikało to z komplikacji towarzyskich, głównie jego skandalicznego związku z Emmą Hamilton oraz chronicznej złej pasy w sprawach finansowych. Bezpośrednio przed bitwą Nelson zwrócił się do jednego z kapitanów słowami: "Niech cię Bóg błogosławi, Blackwood, już nigdy nie będziemy rozmawiać." Koniec cytatu. Zanim Nelsonowi zaczęto powierzać potężne okręty liniowe. Zanim Nelsonowi zaczęto powierzać potężne okręty liniowe, przez 8 lat dowodził fragatami. W kształtowaniu tego, jak Nelson podejmował swoje decyzje, dużą rolę odegrał charakter służby na jednostkach tego typu. To na nich wyszlifował swoje zdolności i doświadczenie. Fregaty były okrętami budowanymi nie jako przeważające nad wrogiem siłą ognia, a szybkością i zwrotnością. Zwykle było tak w czasie blokad Toulonu i Kadyksu, zobacz strona 162, zobacz strona 162, były oczami i uszami floty. Nelson już pod St. Vincent wiedział, że wstąpienie na wyżyny upragnionej sławy wymaga aktywności na wielu polach. Pośród nich wygrywanie bitew morskich było tylko nieociosaną bryłą kamienia, z której natchniony rzeźbiarz wykuwał arcydzieło, wcześniej mozolnie konstruując narzędzia prowadzące do zwycięstwa. Zdawał sobie sprawę, że zwycięstwa zawdzięcza w dużej mierze swoim kapitanom, budował więc zespół i lojalność. Po bitwie pod St. Vincent i wszystkich innych w należyty sposób podziękował im za wysiłek. Upewnił się też, że jego wyczyny staną się znane opinii publicznej, spisując nieoficjalną relację z bitwy i wysyłając ją do Anglii. Odniosło to zamierzony skutek. Nelson natychmiast przyciągnął zainteresowanie i osiągnął rangę narodowego bohatera. Potem jednak przyszło otrzeźwienie. Porażka pod Santa Cruz w 1897 roku, w czasie której stracił prawą rękę. Przez krótki czas Nelson pogrążył się w depresji. Ale już w następnym roku, gdy doszedł do siebie fizycznie i psychicznie, został wysłany na czele 13 okrętów wojennych na Morze Śródziemne. Tam odniósł swoje drugie ikoniczne zwycięstwo – u ujścia Nilu. Już w tym starciu pokazała się w pełnej krasie koncepcyjna przewaga Nelsona nad swoją epoką. Nie trzymał podległych sobie kapitanów w rygorze ścisłego przestrzegania rozkazów. Gdy tylko upewnił się, że rozumieją jego plany, pozwolił im na swobodę podczas ich realizacji. To właśnie te luzy decyzyjne zadecydowały o zwycięstwie u ujścia Nilu. Kapitan Foley na HMS Goliath, zbliżając się do kotwiczących przy płciznach jednostek francuskich, perfekcyjnie wykorzystał fakt, że da się przepłynąć obok nich od strony mielizny, od strony, od której Francuzi nie mieli nawet załadowanych działów.